Chciałbym teraz, abyśmy jeszcze trochę zatrzymali się przy jednym z tematów, który uważam bardzo ważnym dla nas kapłanów. Już o nim mówiłem, ale jeszcze trochę, aby dotknąć tego obszaru, który bardzo dotyczy nas, a to jest obszar służenia. I myślę, że zrozumienie służenia ma wyjątkową ważność dla nas w naszym życiu kapłańskim. Gdy odkryjemy sens, prawdziwy sens w tym, myślę, że jest w tym także pytanie szczęścia naszej radości kapłańskiej. I to będzie rozwiązane. Jeżeli tu odkryjemy radość i prawdziwy sens, myślę, że tu właśnie możemy odnaleźć zadowolenie. Pewien profesor na Uniwersytecie Notre Dame powiedział: zawsze się skarżyłem, narzekałem, że stale mi przerywano w pracy, którą uważałem za swoje wielkie dzieło. Dopóki powoli nie zaczynałem rozumieć, że w istocie te przerwy były największymi moimi dziełami. Właśnie te przerwy, których nie planowałem, których nie chciałem, z powodu których narzekałem, zrozumiałem, że te przerwy były największymi moimi dziełami. Przypomnijmy sobie o przerwach, o których wspomina Jezus, gdy mówi przypowieść o uczonym w piśmie, o człowieku, który wpadł między rozbójników, zbójców. Oni go pobili, prawie zabili i zostawili go na wpół martwego, zranionego. I teraz przyszli kapłan i lewita. Interesujące, że Jezus właśnie wspomina kapłana i lewitę. Dla nas, kapłanów, jest to bardzo ważne. I widzimy, że w życiu tego kapłana i lewity istnieje teraz przerwa. Oni podchodzą, idą swoją drogą, mają cel przed oczami, jakieś zadanie, mają jakiś cel i chcą dojść do tego celu. I teraz napotykają coś, co przerwałoby ich cel, ich zamiary, plany. A to jest jakiś człowiek zraniony przy drodze. I wiemy, jaki był rozwój sytuacji. Nie pozwolili, aby doszło do tej przerwy. Ani kapłan, ani lewita nie pozwolili, by coś przerwało ich kierunek. A Samarytanin to uczynił. Mówiłem już o pewnej mojej przerwie w moim życiu, która miała miejsce w 2017 roku. Ale kto nie słyszał, ponownie teraz wam to przedstawię. Kiedy organizowałem przybycie arcybiskupa Henryka Hozera, gdy przyjechał tu po raz pierwszy w 2017, pod koniec marca i na początku kwietnia. On przyjechał jako wysłannik papieski, teraz jest wizytatorem. I wtedy wychodziliśmy z urzędu parafialnego i przechodziliśmy do drugiego budynku, na obiad, tam gdzie jest Urząd Informacji. I schodzimy po schodach i na dole przy schodach stoi pewien człowiek. Widzę, że celuje na mnie, patrzy na mnie i czeka. Czeka tylko, żebym zszedł i by coś mi powiedzieć. A ja w swojej głowie założyłem, nie ma przerwy, nie chcę nikogo nawet widzieć, bo ja muszę zorganizować to, żeby wszystko było dobrze zorganizowane, bo tu jest wysłannik papieski. Wysłannik papieski przyjechał, więc nie pozwolę nikomu, aby w czymś przeszkadzał, by przeszkadzał arcybiskupowi, bo wszyscy chcieli podejść blisko, aby się z nim przywitać, aby o coś zapytać. I teraz widzę, ten człowiek czeka na dole i patrzy na mnie. I mówi, proszę mi pomóc. Coś takiego powiedział, te pierwsze słowa. A ja mówię mu, ej człowieku, proszę cię, nie teraz, zostaw mnie. Czy widzisz, że jest tu z nami arcybiskup Hozer? Ale musicie mi pomóc. Ja mówię, proszę cię, nie przeszkadzaj mi teraz. Widzisz, że jest tu wysłannik papieża, który przyjechał. Zostaw mnie teraz. Ale moja żona chce się wyspowiadać. Ja mówię, proszę cię, zostaw, są inni księża. Znajdź innego księdza i niech się wyspowiada. Ale moja żona jest chora na raka. Przyjechaliśmy ze Slawonii, z północy Chorwacji. Przyjechaliśmy dlatego, że ona chciała wyspowiadać się w Medjugorju. I wtedy się przebudziłem. I wtedy się zatrzymałem. I powiedziałem, wybacz mi. I arcybiskup też się zatrzymał, zauważył, że coś się dzieje. Zapytał, o co chodzi. I powiedziałem mu, jego żona chciałaby się wyspowiadać, jest chora na raka. On powiedział, od razu ją wyspowiadaj. Ze mną nie ma problemu. I arcybiskup wszedł do domu na obiad. Ja przyjąłem tę kobietę, wyspowiadała się. I gdy się wyspowiadała, mówi, teraz jestem spokojna. Teraz mam pokój. Mówię, kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że mam raka. I musi w najbliższych dniach iść na operację. I powiedziałam domownikom, proszę was, spełnijcie moje pragnienie. Moim pragnieniem jest, abym przed operacją pojechała do Medjugorja, bym się wyspowiadała, poszła na górę objawień i abym mogła uczestniczyć we mszy świętej. Moi powiedzieli, oczywiście. I dziś rano, wcześniej wyjechaliśmy ze Slawonii, teraz się wyspowiadałam. Uśmiechnęła się, jest radosna. I teraz jestem spokojna. Pójdziemy na górę objawień, później na mszę świętą i dziś wieczorem wracamy do domu. A z pewnością potrzebowali 6-7 godzin samochodem ze Slawonii. Tu, drodzy bracia, widziałem, że mogłem dopuścić się wielkiego zaniedbania. Z powodu czego? Z powodu idei, jaką miałem w swojej głowie. A to jest, że muszę zorganizować, że ja muszę zaprowadzić arcybiskupa Hozera do domu na obiad. I rozmyślałem o podobnych sytuacjach. Na pewno jest ich bardzo wiele. Bo tak się dzieje, że z powodu jakiejś idei, z powodu czegoś, co sobie wyobraziłem, zaplanowałem, że tak musi być, przeoczę coś, co jest bardzo ważne. I tak jak ten kapłan i lewita, by widzieć tego zranionego, jego potrzebę, problem. Oczywiście są ludzie, którzy zawsze o coś proszą, pytają, nie jest toż tak ważne, ale stale. I ojciec Sławko na przykład. Ojciec Sławko zawsze się modlił: Panie, daj mi światła, abym widział, komu rzeczywiście dziś jestem potrzebny, i abym potrafił rozróżnić, komu naprawdę jestem potrzebny, a kto tylko zanudza i prosi o nieistotne rzeczy, ale na przykład komu rzeczywiście, naprawdę jestem dziś potrzebny. Drodzy bracia, być może ten przykład ojca Sławko może nam pomóc, abyśmy i my tak się modlili rano. Komu rzeczywiście dziś jestem potrzebny, aby nie przejść obok niego, aby tego nie przeoczyć, by go usłyszeć, mieć czas dla tej osoby. Jeśli mamy przed sobą pojęcie służenia, pojęcie Jezusa, miłości do człowieka i wewnętrzną wolność, o której mówiłem, wtedy nic nie będzie dla nas trudne. Nawet przerwy i cokolwiek, czego od nas się wymaga, to nie będzie dla nas trudne. Ale w innym razie, jeżeli tego nie mamy, jeżeli nie mamy tego Jezusowego pojęcia służenia, jeżeli w służeniu nie odkryjemy radości, wszystko będzie dla nas trudne. Pamiętam dobrze, że jeden ksiądz powiedział: jak bardzo żałuję, że kiedyś zostałem w pokoju, przyszedł pewien chłopak i szukał mnie, żeby się wyspowiadać. Chciał się ze mną spotkać, ale najprawdopodobniej chciał się wyspowiadać. Chciał mnie zobaczyć. A ja miałem jakieś różne zajęcia i powiedziałem: niech przyjdzie jutro. Jednak było już za późno. Poczynił samobójstwo. Pamiętam dobrze, jak ten kapłan żałował z tego powodu. Tak więc, drodzy bracia, my na pewno nie jesteśmy zbawicielami świata i nie możemy ze wszystkim zdążyć. To jest bardzo ważne, ale nie jako usprawiedliwienie. Ja nie mogę wszystkiego. Ja nie jako usprawiedliwienie, lecz jako akceptacja. Akceptacja swoich granic. Nie mogę, oczywiście, że nie mogę. Jezus też nie uzdrowił wszystkich. Nie uzdrowił wszystkich ludzi. Nie poszedł do wszystkich, ale dlatego my tu jesteśmy i dlatego nas posyła. Dlatego posyła swoich uczniów. Słyszeliśmy wczoraj w Ewangelii: idźcie, idźcie wy. Wy dziś bądźcie ja. To ja w spowiedzi, ja odpuszczam ci grzechy. To On w istocie czyni. Wy bądźcie ja w spotkaniu z ludźmi i na inne sposoby. Dlatego ważne jest poznać miłość Bożą. Myślę, że to ma wyjątkową ważność, abyśmy poznali Chrystusa, miłość Bożą, abyśmy i my mogli służyć dobru. I wtedy, gdy nie jesteśmy nagrodzeni, gdy nie jesteśmy cenieni i gdy jest nam ciężko. Miłość Boża jest wolna, bezwarunkowa. Co jest nowością w miłości Jezusa? Miłujcie siebie wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Co jest w tym nowością? Nowością jest miłować przede wszystkim. Miłować przed innymi, Tak więc nie czekać, aby inni się poprawili, aby byli lepsi, lecz miłować przed, wcześniej, miłować, aby byli lepsi, tak jak On nas miłuje bezwarunkowo. Pewna opowieść mówi o tym, że pewien chłopczyk, wnuk, widział żółwia i ten żółw głowę schował do skorupy i on patykiem próbował wyciągnąć tę jego głowę. Dziadek to zobaczył, zawołał wnuka i powiedział: moje drugie dziecko, tak się nie robi, lecz wziął żółwia, położył blisko pieca i powoli, po trochu, z powodu ciepła, żółw wyciągnął głowę. I on przekazuje mu przesłanie. Nigdy nie zmuszaj innych do czegoś, lecz ty ogrzewaj ich swoim ciepłem, swoją miłością. I wtedy oni się otworzą. Myślę, że dla nas, drodzy bracia, jest to bardzo ważne, abyśmy w sobie osiągnęli tę miłość, miłość Chrystusa, która kocha bezwarunkowo i nie czeka na innych, by się zmienili, lecz po prostu ich miłuje takimi, jacy są. Ojciec Slawko mówi: gdy człowiek odkryje tę większą miłość, miłość Bożą, on staje się zdolny do wybaczania wszelkich urazów, nawet miłować tych, którzy go nie miłują. Gdy człowieka zachwyci ta większa miłość, wtedy na jego drodze nie mogą go powstrzymać ani brak miłości, ani czyjaś aktywna nienawiść, a następstwa w formie ran znikają. Dlatego Matka Boża nas wzywa, abyśmy poznali tę miłość. Dlatego nas wzywa do adoracji mszy świętej, do modlitwy przed krzyżem, abyśmy czytali Słowo Boże, abyśmy poznawali tę większą miłość. Ojciec Slawko podczas rekolekcji postu w Domu Pokoju na pytanie odpowiedział. Pytanie brzmiało: ojcze Slawko, czy jest ojciec szczęśliwy jako kapłan? Pamiętam to, on się trochę zatrzymał i odpowiedział: ja nie zostałem kapłanem, żeby być szczęśliwy. To było z zaskoczeniem, co to jest. Nikt z nas od razu nie zrozumiał, o co chodzi. Ale wtedy on powiedział: nie zostałem księdzem, aby mnie było łatwo, łagodnie, przyjemnie, fajnie. W tym sensie, abym był szczęśliwy. Lecz zostałem kapłanem, aby uszczęśliwiać innych, aby innym pomagać. I co jest tajemnicą? Tu właśnie odnajduję szczęście. Tu odnajduję radość. Dlatego Jezus mówi: większym błogosławieństwem jest dawać niż przyjmować. Gdy tak daję, gdy daję siebie, oczywiście w miłości i wolności, o tym już mówiłem, wtedy powraca do nas jako nagroda, jako produkt, powraca szczęście, radość, prawdziwy pokój. Ojciec Slawko mówi: zadanie kapłana nie tkwi w tym, aby jemu było dobrze i aby był tylko z dobrymi, tylko z tymi, którzy mi się podobają, którzy są mili, z którymi jest mi miło i przyjemnie. W tym nie jest nasze zadanie, lecz nasze zadanie, tak jak mówi Jezus, to idźcie do zagubionych. Idźcie do zagubionych, zatraconych. Idźcie, nie przyszedłem z powodu sprawiedliwych, lecz przyszedłem z powodu grzesznych. I ludzie tego nie rozumieją, nie mogą tego pojąć. Dlaczego idzie do Zacheusza? Jak ty pójdziesz do niego? Nie mogą zrozumieć, gdy poszedł do Mateusza, celnika. Jest celnikami, grzesznikami, jest ich przyjacielem. Jak to? Nie mogą tego w ogóle zrozumieć. Nie przyszedłem tylko z powodu tych, którzy są dobrzy wobec mnie, lecz przyszedłem, by pomóc, by odnaleźć tych, którzy są w potrzebie, by pomóc tym, którzy potrzebują miłości i miłosierdzia, tym, którzy są zagubieni. Ojciec Sławko mówi, nie oczekuj, że w twoim życiu wszystko zawsze będzie dobrze, że będzie dobre i miłe, bo tak nie będzie. Nie narzekaj, czekając, kiedy problemy rozwiążą się same przez się, lecz ty załóż swoje sandały i uzbrój się w prawdę, miłość i zaufanie do Pana. Raz jeszcze do tego wracam, drodzy bracia, poznać miłość Bożą. I teraz przypomnijmy sobie ten obraz, który przedstawia Jezus, obraz pasterza i najemcy. Jezus mówi, moje owce mnie znają i ja znam je. I tu jest klucz. Poznawaniu. Abyśmy poznali Jezusa, a On zna nas. Tu różnią się najemca i pasterz. Przez to chłopak i dziewczyna chodzą, idą razem i wezmą ślub. Biorą ślub i to czasem trwa przez jakiś czas i rozchodzą się. Dlaczego się rozchodzą? Dlaczego się rozeszli? Dlaczego rozwód? Bo się poznali. Bo coś zrozumiał, bo ona coś zrozumiała. Co zrozumiał? Co poznał? Przecież znali się. Nie znali się. W zasadzie poznać oznacza, gdy poznał jej słabe strony. Jakieś strony, których nie znał. Gdy zobaczył coś, co mu się nie podoba, odchodzi. Najemca to ten, który widzi, że jest wilk, niebezpieczeństwo, jakaś nieprzyjemna sytuacja, trudna, że nie jest łatwo, że nie jest dobrze, odchodzi, opuszcza, bo poznał problem. Poznał coś, co nie jest dla niego przyjemne, miłe. Pasterz zna. Jezus nas zna, a to znaczy, że zna też nasze słabości. To znaczy, że zna nasze słabe strony, ale bez względu na to zostaje. Właśnie dlatego, że zna również nasze słabe strony, ale pozostaje, bo miłuje, bo jest pasterzem, bo zależy mu na nas, bo pragnie nas uchronić, pomóc. I myślę, że tu dla nas, pasterzy, kapłanów, jest tu coś kluczowego. Poznać taką miłość Bożą, że tak nas Bóg miłuje i gdy widzi nasze słabości, pozostaje przy nas, zostaje z nami. nie odrzucił nas. Starszy syn nie mógł tego w ogóle zrozumieć z tej przypowieści. Nie mógł tego wcale zrozumieć. Faryzeusze nie mogli tego w ogóle zrozumieć, że my jako kapłani zostajemy przy swoich ludziach, przy swoim ludzie, przy tych, którzy zostali nam powierzeni i stoimy przy nich, nawet jeśli nie są według naszych miar czy naszych oczekiwań. I nawet wtedy, gdy nie są tacy, jak my to zaplanowaliśmy, albo jaki jest nasz obraz, wyobrażenie o jakimś człowieku, lecz pozostajemy miłując dalej. Właśnie dlatego, że poznaliśmy słabe strony, ale go nie odrzucam. Nie odrzucam go. To jest to, co prowadziło do szaleństwa świętego Pawła. On mnie miłuje, choć jestem prześladowcą. On mnie miłuje, choć grzeszyłem przeciwko niemu. On nadal mnie miłuje. Choć go prześladuję. Naszym zadaniem jest, myślę, drodzy bracia, to, czego pragnie Jezus, co On czynił i w tym Go naśladujemy. Naszym zadaniem jest dodawanie odwagi. Przypomnijmy sobie, Jezus mówi, poślę wam Ducha Pocieszyciela. Naprzeciw temu mamy Ducha Oskarżyciela, Oskarżyciela braci, który wskazuje palcem na innych. Wskazuje palcem. Oskarża, widzi tylko to, co negatywne, osądza, oczywiście usprawiedliwia siebie. Nie, Jezus dodaje odwagi. Przypomnijmy sobie, gdy Piotr był na wodzie, najpierw Jezus wyciągnął do niego rękę, a później go skrytykował. Ty małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Ale najpierw podał mu rękę odwagi. Wtedy, gdy mówi do uczniów, gdy się boją, gdy czują strach, odwagi, odwagi, nie bójcie się, odwagi. Ojciec Sławko kiedyś powiedział, ty jako kapłan, nigdy nie mów ludziom, ani że są źli, ani że są dobrzy, lecz wzywaj ich do tego, by byli lepsi. Wzywaj ich, by byli lepsi i w tym dodawaj im odwagi. Prowadź ich, zachęcaj do rozwoju. Zawsze możemy być lepsi. Nigdy nie jesteśmy na tyle dobrzy, że nie moglibyśmy być lepsi. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że gdy dążę do tego, by być lepszym, dążę ku ideałowi, a jeśli tylko poprawiam błędy i jeśli kręcimy się tylko wokół tego, żeby zobaczyć jakieś błędy i je poprawić, tu, jak mówi ojciec Sławko, będziemy jak ten ogrodnik, który tylko wyrywa chwasty, widzi tylko chwasty, widzi tylko to, co negatywne, widzi tylko to, co nie jest dobre i zajmuje się tylko tym, a nie posadzi żadnego drzewa ani rośliny. I tu jest różnica. Wtedy też są chwasty i wtedy też będę je wyrywał. I wtedy również będę starał się, aby wyrwać te chwasty, ale motyw jest inny. Istnieje drzewo, które należy pielęgnować, troszczyć się o nie, coś, co rośnie. Tak samo ojciec Sławko mówi, że to jest ważne, abyśmy w ludziach skłaniali ich do tego wzrostu i o to się bardziej troszczyli. I Jezus, gdy modli się za Piotra o jego wiarę, mówi, gdy dojdziesz do siebie, umocnij swoich braci, umacniaj swoich braci, dodawaj im odwagi z własnego doświadczenia, bo ty to przeżyłeś, Piotrze, ja ci to pokazałem, ja dodawałem ci odwagi, ja cię miłowałem, nawet wtedy, gdy nie byłeś dobry. Dlatego teraz Ty pokaż to innym. Pokaż to swoim braciom. Pewien młody ksiądz miał po raz pierwszy mówić w więzieniu. Gdy szedł przez korytarz więzienny, poczuł chłód wyśmiewających spojrzeń. Z powodu niepewności młody ksiądz na przedostatnim schodzie potknął się i upadł. W celach słychać było głośny śmiech. Na chwilę kapłan czuł się jak sparaliżowany z powodu bólu i wstydu. Ale zatem powstał na nogi, pobiegł po schodach i uśmiechnął się do więźniów. Dlatego, ludzie, przyszedłem. Chciałem wam pokazać, że możemy ponownie powstać, jeśli upadniemy. Dodawać odwagi. Możemy. Zawsze możemy być lepsi i w tym sensie umacniać innych. Jeden moment, który jest również ważny, to jest: jestem z wami. Jestem z wami, mówi Jezus. Odwagi, nie bójcie się. Jestem z wami. Matka Boża stale nam mówi: jestem z wami. Jestem tu. Nasza obecność kapłańska to jest to, co my powinniśmy mówić swoją obecnością. Jestem z tobą. Jestem z tobą, jestem z wami, ludzie. Jestem dla was, ludzie, tu. Nawet jeśli nic nie mogę uczynić. I wtedy, gdy jesteście w smutku, żałobie, trudnościach, jestem tu. Jeśli ludzie to poczują, jest tu obecność Boża. Oni poczują obecność Bożą. Salezjanie, wiem, że są wśród was. Opowiadał mi jeden pewien salezjanin. Rozmawialiśmy. Wiemy, to ksiądz Damir Stoić. O powołaniach. Powiedział, my naprawdę w Chorwacji, w prowincji salezjańskiej mamy bardzo dużo powołań. Mówi, rozmyślaliśmy o tym, jest to z pewnością dzieło Boże, ale my zmieniliśmy pewne rzeczy. Powiedzieliśmy, my musimy być obecni wśród młodych, być obecni, być z nimi. Od tamtej pory wszystko się zmieniło. A nie grajcie w piłkę, grajcie. Salezjanie pracują z młodzieżą, tu jest sport, różne gry i tak dalej. Kto będzie z wami? Macie tu wszystko. Macie do dyspozycji, macie boisko, wszystko. Wszystko macie zapewnione, ale daj mi spokój, zostaw mnie. Teraz ja trochę odsunę się. Chcę mieć spokój. Nie. My powiedzieliśmy, będziemy tu obecni fizycznie. I od tamtej pory tak wiele powołań jest wśród nas. Na zakończenie, drodzy bracia, to uczucie, współczucie wobec człowieka, aby było w nas obecne. Współczucie. Jeszcze jedna anegdota. Pewien franciszkanin z naszej prowincji, młody kapłan, pierwszy pogrzeb prowadzi. Dopiero co został księdzem. I babcia miała 93 lata. Zmarła, są tu jej dzieci. On prowadzi pogrzeb i zaczyna płakać. Zaczął płakać. I wtedy synowie tej babci przyszli i mówią, niech ksiądz nie płacze, ona była naszą mamą, ale już się zestarzała. I teraz oni zaczęli go pocieszać. Ale w nim zrodziło się współczucie. Było mu żal tej babci. Nie wiem z powodu czego, ale coś się w nim przebudziło. To było sympatyczne, że ludzie później o tym opowiadali. Oczywiście nie zawsze możemy płakać, prowadząc pogrzeby. Stale płakać. To byłoby niemożliwe, ale tak jak w przypadku chirurga, gdyby chirurg, gdy operuje kogoś, musi pokazać szczególną empatię wobec tego człowieka. To byłoby ryzykowne, ale to jest ważne, abyśmy nie stracili tych uczuć, empatii, tego uczucia do człowieka. Ja to mówię, a nie zawsze taki jestem. Nie zawsze. Z pewnością nie jestem. Mogę wynajdywać powody, ale drodzy bracia, jesteśmy tu, by się odnawiać, by się zachęcać. By ponownie iść za Jezusem. Jesteśmy tu po to, by ponownie wejść w Jego ślad i iść za Nim. Jesteśmy słabi, nie jesteśmy tacy, jacy być powinniśmy, ale pragnę być lepszy, chcę wzrastać. Jezu, pragnę iść za Tobą i to jest najważniejsze. To nas odnawia i przynosi nam radość ponownego chodzenia za Panem. Drodzy bracia, jeszcze jedna chwila. Liczyć na porażkę. Jezus już, gdy posyła uczniów, daje im do wiadomości, że porażka jest możliwa. Bo u Niego nie ma porażki. U Niego istnieje tylko przemiana. Nie ma porażki. Sukces, porażka, tego u Niego nie ma, lecz miłość i przemiana każdej sytuacji. Jeśli nie przyjmą was w jakimś domu, liczcie już na porażkę, jeśli was nie przyjmą. Strząśnijcie proch z siebie. Wzywa ich do wewnętrznej przemiany, a to znaczy, by serce się nie zamknęło, lecz by pozostało otwarte. Drodzy bracia, teraz ponownie za kilka chwil staniemy przed Jezusem, uklękniemy, jeśli możecie, na kolanach. Ponownie będziemy patrzeć na Niego, poznawać Jego i Jego miłość, abyśmy, gdy od Niego odejdziemy, szli z Nim do innych.